W naszej podróży przez Biblię dotarliśmy do księgi Hioba, pierwszej księgi poetyckiej. Do tej pory, poczynając od księgi Rodzaju, a kończąc na księdze Estery, śledziliśmy wczesną historię ludzkości, która stopniowo zawęża się do historii jednego szczególnego narodu. Narodu potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Potomków 12 synów Jakuba, który został nazwany przez Boga Izraelem. A więc do tej pory śledziliśmy historyczne wydarzenia Izraela. Księga Hioba w naszym układzie ksiąg biblijnych rozpoczyna dział literatury mądrościowej, poezji Starego Testamentu, do której zalicza się także psalmy, księga przypowieści i kaznodziei Salomona i pieśń nad pieśniami. To są księgi mądrościowe, księgi poetyckie. I te księgi należy czytać i interpretować w świetle ich szczególnego poetyckiego przekazu, zawierającego nie tylko objawienie Bożej prawdy, ale także twórcze wyobrażenia ludzkiego intelektu, różnorakie wyrazy ludzkich emocji, zmiennych uczuć, wątpliwości i ludzkich zmagań z trudnymi życiowymi okolicznościami. Te księgi zawierają literackie formy przekazu, pełne przenośni i pełne barwnych obrazów, z których wiele nie możemy brać literalnie i traktować jak naukę listów apostolskich zawierających jednoznaczne pouczenia i doktryny. Jeśli czytamy te mądrościowe księgi wyłącznie jako objawienie Bożej prawdy, a nie dostrzegamy w nich elementów ludzkich dociekań, niepewności czy nawet sprzecznych twierdzeń, to dochodzimy do wielu błędnych wniosków i teologicznych błędów. Czytając i interpretując poetyckie księgi mądrościowe, miejmy na uwadze tę fundamentalną zasadę, że jest to natchniony przez Boga zbiór różnych twierdzeń, słusznych i błędnych, bożych i ludzkich. Przyjaciele Hioba na przykład, kaznodzieja Salomon i niektórzy psalmiści wyrażają swoje własne, niedoskonałe, teologiczne i filozoficzne poglądy, snują domniemania i formułują nie zawsze słuszne wnioski. Czytając i interpretując poetyckie księgi mądrościowe, musimy w świetle całego Bożego Słowa rozróżniać to, co jest Bożą, absolutną, niepodważalną prawdą, od tego, co jest ludzkim domysłem, cząstkową, wybiórczą analizą Bożych dróg, próbą zrozumienia i odniesienia się do Bożych zamysłów i Bożych decyzji. Jedno i drugie znajduje się w tych księgach. I wielkim błędem jest stawianie wszystkiego w jednym szeregu i uznawanie każdej wypowiedzi, jaka się znajduje w tych księgach, za niepodważalną prawdę. Księga Hioba jest wyjątkowa w pośród tych ksiąg, zarówno w swojej formie, jak i tematyce. Problem, który porusza, jest tak samo aktualny dzisiaj, jak był aktualny w czasach Hioba. Bardzo wcześnie w historii ludzkości pojawiły się pytania, na które trudno było znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Myślący ludzie z niepokojem obserwowali indywidualne nierówności, tragiczne wypadki czy społeczne niesprawiedliwości, zastanawiając się, jak mądry, dobry Bóg mógł stworzyć świat, w którym jest tyle zła i w którym tak wiele cierpienia spada na tych, którzy najmniej na to zasługują. Im jesteśmy starsi i im więcej widzimy nierówności i niesprawiedliwości na tym świecie, tym bardziej rośnie w nas znak zapytania. Jak dobry Bóg może na to wszystko pozwalać? Jeśli Bóg jest wszechmogący, sprawiedliwy i dobry, to dlaczego pozwala cierpieć niewinnym ludziom? Dlaczego pozwala, by złe rzeczy przytrafiały się dobrym ludziom? Wielu dzisiaj ani trochę lepiej nie rozumie tego problemu niż ludzie żyjący w czasach Hioba, którego historia miała miejsce najprawdopodobniej w czasach patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Na długo przed nadaniem prawa mojżeszowego i na długo przed spisaniem jakiejkolwiek księgi biblijnej. W księdze Hioba nie znajdujemy żadnego odniesienia do prawa mojżeszowego, do szabatu, do tych wszystkich rzeczy, które później widzimy były tak żywo obecne w narodzie wybranym. W księdze Hioba znajdujemy jeden z najbardziej znanych przykładów niezasłużonego cierpienia. Hiob przez wiele lat był wiernym czcicielem Boga, człowiekiem niezwykle sprawiedliwym i pobożnym, a mimo to stracił prawie wszystko. Stracił majątek, rodzinę i cenne zdrowie. Przeczytajmy pierwsze wiersze z tej księgi, które opisują nam tego człowieka. Księga Hioba, pierwszy rozdział, czytajmy pierwsze trzy wiersze. Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy i bojący się Boga, a stroniący od zła. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a jego dobytek stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, co może oznaczać, że w jarzmie były 2 albo 3 woły, 500 oślic. Miał też bardzo liczną służbę. Możecie sobie wyobrazić, ilu ludzi potrzebował, żeby takimi ogromnymi stadami się zajmować. Był on człowiekiem najzamożniejszym albo najznamienitszym wśród wszystkich ludzi wschodu. Ziemia Uz, nie wiemy, gdzie dokładnie była, najprawdopodobniej na północ od Edomu, na wschód od Izraela. Po tym sielankowym wstępie opisującym bogobojność Hioba i jego dostatek, czytelnik tej księgi zostaje przeniesiony za niewidzialne kulisy, gdzie odbywa się niebiańska narada na Bożym dworze. Hiob nie ma pojęcia o tym, co tam się wydarzyło, nie ma pojęcia o rozmowie, jaka się tam odbyła i o decyzjach, które tam zapadły. Ani Hiob, ani jego żona, ani jego przyjaciele nic nie wiedzą o wyzwaniu, jakie Bóg rzuca szatanowi, czyli wrogowi, przeciwnikowi, który pełni rolę niebiańskiego prokuratora, oskarżyciela. Przeczytajmy od 6 wiersza. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Jahwę, że też szatan pojawił się wśród nich. Wtedy Jahwę zapytał szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Jahwę: krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Jahwę powiedział do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. A szatan powiedział Jahwe: czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Wtedy Jahwe powiedział do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza Jahwe. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Hiob stracił cały swój ogromny majątek. Stracił wszystkie dzieci, 7 synów i 3 córki. I stracił zdrowie. Jego ciało od stóp do czubka głowy zostało pokryte bolesnymi, ropiejącymi, cuchnącymi wrzodami. W ciągu jednego dnia Hiob, najzamożniejszy magnat wschodu, stał się najżałośniejszym biedakiem odsuniętym na margines społeczny. Hiob przyjmuje wszystkie bolesne ciosy z wielką godnością i niesamowitą wiarą. W pierwszym rozdziale, 20 wierszu i następnych czytamy, że wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon. I powiedział: nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam powrócę. Jahwe dał, Jahwe też wziął. Niech imię Jahwe będzie błogosławione. I czytamy, że w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego. Niezłomna postawa pokory, wiary i cierpliwości Hioba stały się wzorem znoszenia bolesnych przeciwności dla wielu kolejnych pokoleń, aż po dziś dzień. Natomiast żona Hioba nie była w stanie znieść tego wszystkiego, co na nich spadło. Nie była w stanie udzielić swemu mężowi potrzebnego wsparcia. W swojej rozpaczy i goryczy radziła mu, aby przeklął Boga i zmarł. Albo w wyniku Bożego sądu, albo popełniając samobójstwo. 10 wiersz 2 rozdziału. Hiob powiedział do niej: mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Zauważmy, że Hiob nie nazwał swojej żony głupią. Nie powiedział do niej: jesteś głupia i nic nie wiesz. Nie. Raczej ze smutkiem stwierdził, że w tej tragicznej sytuacji jego żona, zamiast mądrze mu doradzać, naśladuje w swych słowach głupie kobiety. Przekląć Boga i umrzeć? To jest bardzo głupia rada, której, mam nadzieję, nikomu nigdy nie udzielimy. Następnie Hiob zadaje swojej żonie bardzo ważne pytanie, które musimy każdy z nas zadać sobie. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła nie będziemy przyjmować? Ilu współczesnych chrześcijan udzieliłoby właściwej odpowiedzi na to pytanie? Ilu chrześcijan oczekuje tylko dobra w postaci zdrowia, dostatku i wszelkiego powodzenia? A ilu oczekuje także zła w postaci utraty zdrowia, niedostatku i niepowodzeń? Hiob z ufnością był gotów przyjąć wszystko, co pochodziło z Bożej ręki. Przynajmniej na tym etapie swojego doświadczenia. Bo jak zobaczymy, z czasem będzie miał z tym problem. W 2 rozdziale, od 11 wiersza, czytamy o jego 3 przyjaciołach. A gdy 3 przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, które na niego spadło, przyszli każdy ze swego miejsca. Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Umówili się bowiem, aby przyjść i wraz z nim lamentować i pocieszyć go. A gdy z daleka podnieśli swoje oczy, nie poznali go. Hiob był zdeformowany tymi strasznymi wrzodami, bolącymi wrzodami, które pokrywały całe jego ciało. Wyglądał jak potwór. Skrobał się skorupą jakiegoś rozbitego dzbana. Nie poznali go. Podnieśli swój głos i płakali. A potem każdy z nich rozdarł swój płaszcz i rzucał proch w górę na swoją głowę i siedzieli z nim na ziemi przez 7 dni i 7 nocy. I żaden z nich nie przemówił do niego ani słowem. Widzieli bowiem ogrom jego bólu. to byli prawdziwi przyjaciele i mieli dobre intencje. Przyszli, aby razem z Nim boleć nad tym, co się stało i aby Go pocieszyć. Wielu przyjaciół znika, kiedy pojawiają się problemy. Nie ma ich, gdy są najbardziej potrzebni. Ale ci trzej zostawili wszystko i przyszli do Hioba, aby mu spróbować pomóc, aby go pocieszyć. Przez 7 dni i nocy ze współczuciem siedzieli razem z nim na ziemi, w jego bólu i rozpaczy, nie ważąc się wypowiadać pochopnych słów, udzielać tanich rad czy wygłaszać płytkich kazań. Po prostu siedzieli z nim i milczeli w jego cierpieniu. I zanim wypowiemy choćby słowo krytyki w kierunku tych trzech przyjaciół, przyjrzyjmy się samym sobie i temu, na ile nasza postawa wobec cierpiących wokół nas, braci i sióstr, odzwierciedla ich współczucie, ich miłość i ich cierpliwość. Ilu z nas potrafi zachować pełną zrozumienia ciszę i towarzyszyć cierpiącemu przyjacielowi przez długi czas? Po 7 dniach milczenia, łez i wzdychania Hiob otwiera swoje usta i tym razem przeklina. Nie przeklina Boga, ale przeklina dzień swojego narodzenia. 3 wiersz 3 rozdziału. Oby ten dzień, w którym się urodziłem, wcale nie zaistniał. Ani ta noc, gdy zawołano, urodził się chłopiec. 11 wiersz. Dlaczego nie umarłem przy porodzie? Nie zgasłem tuż po wyjściu z łona. 16 wiersz. Albo dlaczego nie zostałem pogrzebany, niczym płód poroniony, niczym niemowlęta, które nie cieszyły się światłem dnia. Wiersz 20. Czemu nędznemu dane jest światło, a życie tym, którzy są rozgoryczeni na duszy? Wiersz 25. Spadło na mnie to, przed czym drżałem. Dosięgło mnie to, co budziło mój lęk. Ten ostatni wiersz, który przeczytałem, jest obłędnie nadużywany przez współczesnych głosicieli Ewangelii zdrowia, bogactwa i sukcesu, którzy twierdzą, że to niewiara i strach Hioba ściągnęły na niego wszystkie nieszczęścia. Jakby nie czytali całej tej księgi, która konsekwentnie świadczy o głębokiej wierze i czystej pobożności Hioba, ci głosiciele powodzenia sprowadzają cały problem Hioba do tego jednego wiersza, który wyrwany z kontekstu stanowi ich koronny argument winy Hioba. Hiob wypowiada te słowa w rozpaczy, że się urodził. Nawet jego trzej przyjaciele nie posunęli się tak daleko w swych błędnych dywagacjach i zarzutach wobec Hioba, żeby to przytoczyć jako argument przeciwko niemu. A to robią dzisiaj głosiciele prosperity. Hiob nie był winny swojego cierpienia. Jeśli próbujemy w jakikolwiek sposób przypisać mu winę za to, co się stało, siadamy w gronie jego przyjaciół, którzy się mylili. To nie jego niewiara, to nie jego strach czy obawy, czy jakiś ukryty grzech, czy pozorna pobożność były przyczyną jego cierpienia. Pierwszy i ostatni rozdział tej księgi dobitnie świadczą o nieskazitelności wiary i pobożności Hioba, który stał się obiektem szatańskich ataków w wyniku Bożego wyzwania rzuconego szatanowi. To Bóg spowodował, że Hiob cierpiał. To Bóg powiedział do Hioba, do szatana, czy widziałeś mojego sługę Hioba? To Bóg sprowokował tą sytuację. Czy nam się to podoba, czy nie? Taki jest Bóg. Bóg postanowił na przykładzie Hioba dowieść, że prawdziwie wierzący człowiek będzie ufał Bogu i służył Bogu, nawet gdy straci wszystko, co ma. Nie odwróci się od Boga w żadnym, choćby największym nieszczęściu. Taki był cel, który Bóg sobie wyznaczył i do tego sprowokował działanie szatana. Przyjaciele Hioba, podobnie jak współcześni głosiciele Ewangelii sukcesu, starali się za wszelką cenę dowieść winy Hioba, która była rzekomo powodem jego nieszczęścia i jego cierpienia. Ich prosta, do dzisiaj bardzo powszechna i w wielkiej mierze słuszna logika jest oparta na głębokim przekonaniu o sprawiedliwości Boga, który hojnie nagradza pobożność, a surowo karze bezbożność i wszelki grzech. Czyż nie jest to właściwe rozumowanie? Czyż my wszyscy w to nie wierzymy? Że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, który nagradza pobożnych, a karze bezbożnych. Czyż całe Pismo nie naucza, że to, co człowiek sieje, to też będzie zbierał? Czy Boży porządek i Boże prawo nie zasadzają się na Bożej sprawiedliwości, która pilnuje, by dobre czyny były hojnie nagradzane, a złe postępowanie surowo ukarane? Czyż nie o tym świadczą błogosławieństwa z góry Gerazim i przekleństwa z góry Ebal, które są zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, 28 rozdziale? Czy całe prawo nie naucza tego, że Bóg błogosławi sprawiedliwym, a przeklina i karze bezbożnych? Kolejna księga mądrościowa, którą będziemy czytali za 2 miesiące, jak Bóg pozwoli, Księga Przypowieści Salomona, bardzo konsekwentnie tego właśnie naucza. Otwórzmy dla przykładu 10 rozdział i przeczytajmy od 27 do 30 wiersza. Samo serce Księgi Przypowieści. Jaka z niego płynie nauka? Bojaźń Jahwe przedłuża dni, a lata niegodziwego będą skrócone. Oczekiwanie sprawiedliwych kończy się radością, a nadzieja niegodziwych zginie. Droga Jahwe jest mocą dla prawego, a zgubą dla czyniących nieprawość. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, a niegodziwi nie będą mieszkać na ziemi. Bardzo, ale to bardzo podobne słowa padają w argumentacji przyjaciół Hioba. I to prowadzi ich do konsekwentnego wniosku, że wielkie cierpienie Hioba musi być skutkiem wielkiego grzechu. Bardzo prosta logika. Jeśli jesteś zdrowy, bogaty, szczęśliwy, to znaczy, że jesteś sprawiedliwy i błogosławiony przez Boga. Jeśli jesteś chory, brakuje ci pieniędzy i masz wielu przeciwników, dotykają cię różne nieszczęścia, to znaczy, że jesteś grzesznikiem, że musiałeś zgrzeszyć, skoro Bóg cię tak przeklina. Ich rozumowanie przyjaciół Hioba wcale nie jest bezpodstawne ani bezsensowne. Jest natomiast bardzo wąskie. Ich rozumowanie jest zafiksowane na jednej wielkiej prawdzie, bez brania pod uwagę innych prawd. Przyjaciele Hioba widzą tylko małą cząstkę rzeczywistości i mają właściwe zrozumienie pewnych zagadnień, ale nie widzą wszystkiego i nie znają wszystkich faktów, tak jak i my. Czyż nie jest to i nasz problem? Skupiamy nasz wzrok na małym wycinku rzeczywistości, a nie widzimy całego panoramicznego obrazu, który zawiera daleko więcej niż sobie nawet wyobrażamy. Tylko Bóg zna każdą sprawę od początku do końca. Tylko Bóg wie o wszystkich przyczynach, dlaczego się dzieje to, co się dzieje, i wszystkich możliwych konsekwencjach wszystkich wydarzeń. Tylko Bóg. My jesteśmy jak mały chłopiec, który zastanawiał się, skąd się bierze chleb. Rodzice zabrali go na piękną łąkę, pełną wybujałych traw, krzewów i pachnących kwiatów. To było radosne przeżycie dla tego chłopca, aż do chwili, gdy łąka została skoszona, wykarczowana i zaorana. Chłopiec ze łzami w oczach patrzył na poprzewracane bruzdy brunatnej ziemi. Ale zaorane pole zostało zasiane. I kiedy zaczęło kiełkować zboże, w sercu chłopca pojawiła się nadzieja, że to, co się stało, miało jakiś sens, bo znowu zobaczył te zielone pędy. Kiedy zboże wyrosło i dojrzało, złote łany mieniły się w słońcu i chłopiec z podziwem mówił o przemianie, jaka zaszła na dzikiej łące. Ale wkrótce przyszedł czas żniw i zboże zostało skoszone i związane w snopy. Chłopiec nie rozumiał, dlaczego nie można było zostawić pięknych, złotych kłosów w spokoju. kiedy zwieziono snopki do zagrody i gospodarze bezlitośnie i szorstko zaczęli je młócić, chłopiec wpadł w histerię. Kiedy jednak zobaczył zebrane do skrzyń ziarno, nie mógł się nadziwić, jak przyjemne było w dotyku i jak pięknie pachniało. Wkrótce jednak złote ziarna zostały wrzucone do młyńskich żaren i zamienione w szarą mąkę. Chłopiec znowu czuł zawód i smutek. Dopiero kiedy mama zagniotła mąkę i upiekła chleb, chłopiec klasnął w swe dłonie i zawołał, że wreszcie wie, skąd się bierze chleb. Ile emocji, ile niepokoju, ile niepewności, ile niezrozumienia pojawiało się w sercu małego chłopca, obserwującego jakże prosty proces prowadzący do pieczenia chleba. O ileż bardziej my jesteśmy targani różnymi emocjami, myślami, próbując zrozumieć złożoność otaczającego nas świata z zachodzącymi w nim procesami i wydarzeniami, o których nie mamy pojęcia. Przyjaciele Hioba uważali, że poznali moralne zasady rządzące światem. Kiedy jednak Hiob słucha ich argumentów, nie może się zgodzić z ich ciasną, ograniczoną logiką i Hiob odwołuje się do Boga, aby sam Bóg wyjaśnił mu powód jego cierpienia w obliczu jego sprawiedliwego życia. Kiedy jednak Bóg w końcu przemawia do Hioba, Bóg nie daje Hiobowi żadnego wyjaśnienia powodu jego bolesnych doświadczeń, żadnego logicznego rozwiązania dylematu niezasłużonego cierpienia. Natomiast Bóg stawia Hioba przed faktem, że Hiob jest tylko człowiekiem, który nie jest w stanie pojąć działania wszechmogącego, wszechwiedzącego Boga. Bóg zadaje Hiobowi 77 pytań, na które Hiob nie ma ani jednej odpowiedzi. Przeczytajmy kilka z tych pytań. 38 rozdział, od 4 do 6 wiersza. Bóg zaczyna: Hiobie, gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz taką wiedzę. Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny? Pamiętajmy, że jest to język poezji, a nie naukowy żargon. Nie traktujmy tych słów literalnie, jak zwolennicy płaskiej ziemi, ale czytajmy je w poetyckim kontekście. 31 wiersz i kolejne z 38 rozdziału. Bóg pyta Hioba: czy możesz związać jasne gwiazdy Plejad albo rozluźnić więzy Oriona? A więc Bóg mówi: popatrz na gwiazdozbiory. Czy wyprowadzisz w swoim czasie gwiazdy południowe? Czy poprowadzisz niedźwiedzicę z jej synami? Czy znasz porządek nieba? Czy możesz ustanowić jego panowanie na ziemi? 40 rozdział i drugi wiersz. Bóg mówi, czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał? Czy my chcemy pouczać Boga? Co ma robić? Jak ma robić? Kiedy ma robić? Niech na to odpowie ten, który strofuje Boga. I dalej od 8 wiersza Bóg mówi, czy rzeczywiście chcesz podważać mój sąd, moje decyzje, moje wyroki? Czy chcesz mi przeczyć, żeby wykazać, że ty masz rację? Czy masz taką siłę jak Bóg i możesz głosem zagrzmieć jak On? Jeżeli tak, to okaż swoją wielkość. Okaż swoją wspaniałość. Zajaśnij blaskiem i majestatem. Wylej swój wezbrany gniew. Zauważ każdego pysznego i poniż go. Przyjrzyj się każdemu z nich i utrąć go. Zdepcz bezbożnych tam, gdzie się panoszą. Pogrzeb ich wszystkich w prochu. Ukryj ich oblicza przed wzrokiem. Wtedy, mówi Bóg, i ja ci przyznam, że twoja własna prawica jest w stanie cię wybawić. Jak wam się podobają takie pytania? Następnie Bóg każe przyjrzeć się, każe Hiobowi przyjrzeć się dwóm potężnym bestiom, wobec których człowiek jest zupełnie bezradny i bezsilny. Po całej tej wielkiej wyprawie astronomicznej, środowiskowej i zoologicznej, na którą Bóg zabrał Hioba, Hiob wypowiada kolejne znamienne słowa. 42 rozdział od 1 wiersza. Wtedy Hiob odpowiedział Jahwe. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia. To ja, mówi Hiob, to ja. Ja zaciemniam twój plan i nie mam o nim pojęcia. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twoje plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia. Ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Hiob nie otrzymał wyjaśnień, których się wcześniej domagał i nie poznał przyczyn swojego cierpienia. Jednak w wyniku swojej udręki i spotkania z Bogiem zyskał coś daleko cenniejszego. Hiob poznał Boga w nowy sposób, w głębszy i realniejszy sposób. Zyskał także nowe spojrzenie na siebie, na otaczający go świat oraz na Bożą mądrość i Bożą moc, Jego suwerenność. Christopher Reeve, aktor grający rolę Supermana, był wybitnym pianistą i doskonałym sportowcem. W wieku 20 lat zdobył licencję pilota i dwukrotnie, samotnie przeleciał nad Atlantykiem. Latał też szybowcami, był wytrawnym żeglarzem, płetwonurkiem i narciarzem. Choć jego największą pasją była jazda konna. W 1995 roku podczas konnych zawodów jeździeckich Reeve spadł z konia. Doznał poważnego uszkodzenia kręgów szyjnych, w wyniku czego został całkowicie sparaliżowany od karku aż do stóp. Ten wypadek odebrał mu chęć do dalszego życia, ale będąc sparaliżowany, nie był w stanie nic z tym zrobić. Poprosił swoją żonę, aby ona zakończyła jego życie. I ona powiedziała: zrobię to, ale najpierw musimy całą noc o tym porozmawiać. Po całonocnej rozmowie jego żona przekonała go, że jego życie ma nadal sens i wartość. Christopher Reeve poświęcił kolejne lata na niesienie nadziei i pomocy ludziom sparaliżowanym, tak jak on. Niedługo przed swoją śmiercią powiedział, że nie życzy nikomu tego, co się jemu przydarzyło, ale powiedział, że bardziej podoba mu się Christopher Reeve, którym stał się po wypadku, niż Christopher Reeve, aktor, bohater, sportowiec, którym był przed wypadkiem. Ciekawe. Bolesne doświadczenia niosą potencjał wielkiej przemiany, albo na gorsze, albo na lepsze. Wszystko zależy od tego, jaką postawę zajmiemy w dotykających nas doświadczeniach. W latach 30. zeszłego stulecia żydowski lekarz Viktor Frankl pracował w szpitalu psychiatrycznym Steinhof, gdzie zajmował się leczeniem kobiet mających skłonności samobójcze. W 1940 roku został ordynatorem oddziału neurologii w jedynym szpitalu w Wiedniu, który nadal zatrudniał Żydów. Pomógł tam wielu pacjentom uniknąć nazistowskiego programu eutanazji, który był skierowany przeciwko osobom umysłowo upośledzonym. W 1942 roku, zaledwie 9 miesięcy po ślubie, Frankl i jego rodzina zostali zesłani do obozu koncentracyjnego. Jego ojciec zmarł tam z głodu i na zapalenie płuc. W 1944 roku Frankl i pozostali przy życiu członkowie jego rodziny zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie jego matka i jego brat zostali zamordowani w komorach gazowych. Jego żona zmarła później na tyfus. Viktor Frankl po latach spędzonych w czterech obozach koncentracyjnych napisał znamienną książkę zatytułowaną Człowiek w poszukiwaniu sensu, gdzie stwierdza, że ludzie nie mają prawie żadnej kontroli nad tym, co ich spotyka. Różne wydarzenia niespodziewanie zaskakują wszystkich. Mamy jedynie pewną kontrolę nad tym, jak reagujemy na to, co nas spotyka. Możemy reagować złością, gniewem, rozgoryczeniem, narzekaniem albo ufną rezygnacją, pogodzeniem się z Bożym zarządzeniem i pokornym uniżeniem się pod Bożą ręką. Nasza reakcja ma większy wpływ na kierunek i jakość naszego życia niż to wszystko, co nas spotyka. Księga Hioba przede wszystkim skupia się na postawie człowieka wierzącego w obliczu cierpienia. Czy człowiek wierzący w Boga traci swoją wiarę w obliczu spotykającego go nieszczęścia? Czy jego wiara, poddana bolesnej próbie, wzmacnia się i popycha go do jeszcze większego zaufania Bogu i chwalenia Boga, pomimo niesprzyjających okoliczności? Księga Hioba zawiera wielkie lekcje, z których największą jest Boża suwerenność, Jego prawo do robienia cokolwiek uważa za słuszne i Jego moc, by to czynić. I wezwanie, by ufać Bogu i służyć Mu w obliczu Jego niepojętych dla nas wyroków. Zmagamy się z przeświadczeniem i nadzieją, że wszystko, co nas spotyka, służy dobremu celowi. Chociaż nie potrafimy tego dojrzeć ani zrozumieć w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach. Pewnego dnia, kiedy wszystko się dokona, nie przestaniemy wychwalać Boga za Jego mądre decyzje i nasze doświadczenia. Pamiętajmy też, że sam Bóg zstąpił na ziemię. W osobie Jezusa stał się współuczestnikiem naszych cierpień. Jezus, najbardziej sprawiedliwy człowiek i zarazem najbardziej cierpiący człowiek, jest największym paradoksem i objawieniem Boga cierpiącego z powodu swojego stworzenia, razem ze swoim stworzeniem. Apostoł Jakub, kończąc swój list, napisał: moi bracia, bierzcie za przykład utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany mu przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, zapieczętuj Twoje słowo w naszych sercach. Daj nam łaskę coraz lepszego, coraz pełniejszego rozumienia Ciebie, ufania Tobie, polegania na Tobie, miłowania Ciebie w pośród niepojętych dla nas wydarzeń dotykających naszego własnego życia, życia naszych braci, sióstr, życia naszych sąsiadów, znajomych, członków naszych rodzin, sąsiednie narody. Panie, daj, byśmy w obliczu tego, czego nie rozumiemy, znali Ciebie, ufali Tobie. I kiedy dotykają nas bolesne doświadczenia, obyśmy w nich nie odwrócili się od Ciebie. Obyśmy w nich nie poszli za radą żony Hioba i innych głupich kobiet i głupich mężczyzn, którzy w takich sytuacjach przeklinają Ciebie i nie chcą dalej żyć. Boże, zachowaj nas od tej drogi zagłady, fałszywej wiary, pustej pobożności, która nie przydaje się na nic, kiedy przychodzą doświadczenia i cierpienia. Daj nam łaskę wzrastać w Tobie w każdym czasie, szczególnie kiedy palą nas te doświadczenia, kiedy pali nas ogień. Daj, byśmy, tak jak nas poucza Twój apostoł, radowali się i weselili z tych doświadczeń. Daj nam dojść do takiego miejsca wiary i zaufania, w którym miłujemy Ciebie ponad wszystko, ponad nasze zdrowie, ponad nasze ziemskie dobra, ponad przyjaciół, ponad naszych bliskich. Obyś był pierwszą miłością naszego życia. Oby Twoja miłość do nas, którą objawiłeś w Jezusie Chrystusie, w Jego przyjściu tutaj, staniu się jednym z nas, cierpieniu i śmierci za nasze grzechy, były dla nas najwyższym wzorcem. Obyśmy i w tym wstępowali w ślady naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
Amen.
Zachęcam, kochani, jeszcze do modlitwy.